Gościem Poranka Wnet jest Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, autor licznych książek. Najnowsza, nowa, wspaniała przyszłość. To jest książka, której jeszcze nie ma w księgarniach, ale za chwilę będzie.
Jest. Są książka jak najbardziej. Jest w księgarniach, ale rzeczywiście od bardzo niedawna.
Zacytuję wypowiedź Pawła Lisickiego. Dokument mówiący, że Bóg chce, żeby istniały różne religie, oznacza zaprzeczenie całej nauki chrześcijańskiej. Tak powiedział w telewizji W Sensie Paweł Lisicki, redaktor naczelny do Rzeczy. Czego dotyczyły te słowa?
No, te słowa dotyczyły dokumentu podpisanego przez papieża Franciszka i przedstawicieli świata muzułmańskiego w Abu Zabi w czasie podróży papieskiej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I to zdanie, zresztą cały ten dokument, był, można by powiedzieć, czy stał się pewnego rodzaju taką, nie wiem jak to powiedzieć, kartą, w oparciu o którą zaczął działać, to się nazywa w tej chwili Najwyższy Komitet do Spraw Braterstwa Ludzkiego, przedstawiciele świata muzułmańskiego, czyli tych Uniwersytetu Al-Azhar i innych, wysłali tam swoich przedstawicieli, papież wysłał swoich. Na tekst tego dokumentu stanowi, moim zdaniem, jawne zerwanie z tą tradycją chrześcijaństwa.
Bo?
I no, jeśli Pan Bóg chce różnych religii, jeśli pozytywna wola Boga polega na tym, że istnieją islam, chrześcijaństwo, judaizm, no to cała nauka dotycząca misji, sensu nawracania, mówienia o tym, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem, że wiara jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Wszystko to okazuje się kompletnie funta kłaków warte, no bo jaki sens ma nawracanie w sytuacji, kiedy, co więcej, można by nawet wręcz powiedzieć, że głoszenie chrześcijaństwa byłoby formą sprzeciwiania się woli Bożej. Jeśli Bóg chce, żeby istniały różne religie, no to jaki sens ma nawracanie, czyli głoszenie ludziom niewierzącym Chrystusa, po to, żeby przyjęli chrześcijaństwo. No, wydaje by się to działalnością kompletnie pozbawioną nie tylko sensu z punktu widzenia logicznego, ale też wręcz działaniem sprzeciwiającym się woli Bożej. A drugi element, już nie odnoszący się do samego chrześcijaństwa, no to jest pogodzenie się z wizją Boga, który jest wewnętrznie sprzeczny. No bo to jest ten sam Bóg, który wysyła swojego Syna po to, żeby on poniósł ofiarę i śmierć za ludzi, i ten sam Bóg muzułmanom na przykład nakazuje, żeby w tego Syna jako Zbawiciela nie wierzyli, prawda? Tak samo ten sam Bóg mówiłby Żydom, że ten Bóg, że ten Syn nie był Mesjaszem, więc byłby to Bóg, który wysyła sprzeczne sygnały, jest wewnętrznie sprzeczny i w zasadzie nie może być bytem osobowym, chyba że uznamy, że byt osobowy może łączyć w sobie tyle sprzeczności i tyle wewnętrznych, kompletnych rozchwiań. No, bardzo dziwny dokument, kompletnie moim zdaniem nie do pogodzenia z tradycją, ze zdrowym rozsądkiem, z wiarą, ze wszystkim, z czym chcemy.
Dokument ten został podpisany przez ojca świętego Franciszka?
Ten dokument został przez niego podpisany. Co więcej, wprost o ten dokument pytał go kilka tygodni później na takim spotkaniu, to się nazywa Adlimina, to jest spotkanie poszczególnych biskupów poszczególnych krajów z papieżem, biskup z Kazachstanu, Atanasiusz Schneider, no i zapytał go, właściwie dając taką próbę interpretacji, tak można powiedzieć, czy chodzi tutaj o tak zwaną wolę Boga dozwalającą, czyli zezwalającą, czy dopuszczającą. No, zgodnie z nauką katolicką Bóg rozdzielamy w Bożej woli jakby dwa sposoby działania. Jedna to jest ta, kiedy Bóg faktycznie czegoś chce, a druga, czy kiedy na coś zezwala ze względu na inne dobro. No i nauka katolicka oczywiście mówi, że różne religie istnieją nie w sensie pozytywnym, dlatego, bo Bóg ich chce, bo Bóg chce tylko jednej religii prawdziwej, czyli w tym przypadku chrześcijaństwa, czy kościoła rzymskokatolickiego, ale ze względu na inne dobro, a tym innym dobrem jest na przykład wolność człowieka. Wolność człowieka, który sprawia, że człowiek może dokonywać również błędnych wyborów. I tak tego naucza Kościół, natomiast nigdy nie nauczał, że Bóg chce pozytywnie innych religii. No i papież powiedział w czasie tego spotkania, że tak to należy rozumieć, ale nikt to, że on tak powiedział, no po pierwsze nie zmienia faktu tego, co podpisał, po drugie z tego, co podpisał, się nie wycofał, po trzecie nie pokazała się żadna inna oficjalna interpretacja ze strony Watykanu, która by pozwalała ten tekst interpretować inaczej, niż on został napisany.
Dziś w Poranku Wnet mówisz łagodniej, bo zacytuję Pawła Lisickiego: flaki się we mnie wywracają, zmieniają, bo albo mamy do czynienia z jakąś totalną szopką i bzdurą, albo z jawnym zerwaniem z tym, co stanowi istotę chrześcijaństwa.
No bo wiesz, jest poranek, może nie należy mówić aż tak mocno, ale oczywiście mogę powiedzieć, że krew mnie zalewa, albo flaki się wywracają, to jest dokładnie to, co czuję. Znaczy, to poczucie wynika z jeszcze jednej rzeczy, takiego totalnego milczenia, to znaczy na naszych oczach dzieje się rzecz absolutnie niebywała. To jest mniej więcej tak, jakby wyobraźmy sobie, że Mojżesz schodzi z góry, gdzie właśnie otrzymał od Boga naukę, pouczenia, przykazania, widzi złotego cielca, którego postawili sobie Izraelici i tak sobie patrzy na to, uśmiecha się, staje sobie z boku i przyłącza się do tych obrzędów kultu złotego cielca i nikt się tym nie wzrusza. No przecież na tym polega i na tym zawsze polegała gorliwość religijna, pobożność, że na takie rzeczy była reakcja. Tymczasem zauważmy, co się dzieje w tak zwanych, w prasie katolickiej, w dużych tygodnikach, miesięcznikach, na portalach. Praktycznie ta rzecz albo przechodzi bez echa, albo jest traktowana jako tak w zasadzie w normalny sposób. To znaczy równie dobrze jak 150 czy 200 innych dokumentów, które właśnie zostały podpisanych i nikt się z tego powodu specjalnie w głowę nie drapia, nie zastanawia, a może to jest jednak przesada. Znaczy takie głosy się gdzieś tam może pojawiają w tle, pojawiają się coś teologowie, którzy mówią, no może tutaj troszeczkę została pewna, poszliśmy za daleko, ale w zasadzie trzeba uznać, że to jest może nie. No coś przerażającego. Mnie przeraża ta cisza związana z tym, że mamy do czynienia z jawnym zaprzeczeniem tradycji chrześcijaństwem i wszyscy milczą. Mamy 200 kardynałów, kilka tysięcy biskupów, mamy dziesiątki, setki wydziałów teologicznych, mamy w samej Polsce kilkadziesiąt tysięcy księży. Gdzie są te głosy wyrażające niepokój? Ja już nie domagam się tego, bo załóżmy, że rozumiemy szacunek dla urzędu papieskiego, dla Ojca Świętego. Nie domagam się tak mocnych słów, jakie padają z moich ust, sobie mogę to pozwolić, ale domagam się przynajmniej jakiegoś wyrażenia niepokoju, jakiegoś stwierdzenia, że coś chyba dzieje się niedobrego. Tak jakby dla tych wszystkich ludzi kwestia prawowiernej wiary, tej, której zostali nauczeni, która znajduje się przecież w wyznaniach wiary, którą co tydzień powtarzają. Jeśli śpiewamy w kościele, prawda, chwała Bogu Najwyższemu, prawda, jeśli mówimy o Jego jednorodzonym Synie, jeśli wyznajemy wiarę, to przecież zaprzeczamy temu dokumentowi, za każdym razem zaprzeczamy temu dokumentowi. I nagle się okazuje, że dla tych wszystkich ludzi to wszystko jakoś nie ma znaczenia. To znaczy, pytam się, czy to jest jakaś szopka, teatr, wszystko razem, czy nieważne, co się podpisuje, nieważne, pod czym się podpis składa, czy te wszystkie dokumenty nie mają kompletnie żadnego znaczenia, jest to jakiś nędzny teatr, nie wiem, drobnomieszczańskie przedstawienie, które wszyscy patrzą i się podśmiewają po cichu, czy to jest jednak coś ważniejszego, jakiś element wiary, sporu dotyczącego o rzeczywistość, sporu o to, kim jest Bóg, ma sens. No, znaczy, to mnie tak najbardziej w tym wszystkim porusza. Totalne milczenie tak wielkiej grupy ludzi, która jest odpowiedzialna przecież za to, żeby przekazywać wiarę. No przecież im to powierzono, tak? Oni milczą, tak jakby właśnie nic się nie wydarzyło.
Może ten tytuł dokumentu paraliżuje o braterstwie ludzkim na rzecz pokoju światowego i wspólnego współżycia.
No tytuł, ja już też o tym mówiłem, to jest tytuł taki, który mi przynajmniej kojarzy się z różnymi dokumentami masońskimi różnych lóż, które właśnie ogłaszały braterstwo ludzkie, wszechświatowe, przyszłościowe. To jest dokument, którego język dokładnie nawiązuje do tego najbardziej skrajnego języka, który pojawił się w czasie rewolucji francuskiej i później pojawiał się rzeczywiście w przypadku różnych pomysłów zgłaszanych przez różne ugrupowania masońskie. Język dziwaczny. Zresztą jak się czyta ten dokument cały, ja tutaj się skupiłem na tym zdaniu. Dlaczego? Bo to zdanie i powiem tak. Cały dokument jest bardzo dziwny i powinien moim zdaniem wywoływać zaniepokojenie. Zaczyna się od określenia w imię Boga Najwyższego. Szczerze mówiąc, mi przypomina to raczej początek sur koranicznych niż początek tekstów chrześcijańskich, ale znam już te wszystkie wytrychy interpretacyjne, że ten Bóg Najwyższy to jednak może być Bóg chrześcijański, bo przecież dlaczego nie i tak dalej. To znaczy cały dokument jest bardzo dziwny i moim zdaniem, używając takiego języka, bardzo podejrzany, natomiast to zdanie, na którym się skupiłem, ono nie jest podejrzane. Ono jest po prostu nie do zaakceptowania i ono powinno budzić sprzeciw. To, że tego sprzeciwu nie budzi, pokazuje stan umysłów i stan wiary, moim zdaniem, współczesnego Kościoła.
I do czego to doprowadzi?
Znaczy, to doprowadzi oczywiście do tego, że w sensie teraz takim bardziej groteskowym, mówiąc, że powstanie pewnie kolejny dzień ogłoszony przez ONZ, bo ci, którzy się spotykają w tym Komitecie do Spraw Najwyższego Braterstwa Ludzkiego, domagają się od ONZ-u, żeby bodajże na początku lutego, między 2 a 5 lutym, powstał osobny dzień Braterstwa Ludzkiego. Zakładam, że drugą rzeczą, którą ma się wydarzyć w tym Komitecie, to będzie delegowanie do niego przedstawicieli kolejnych religii, tych, których Bóg chce i rozumiem ten sprzeczny w sobie Bóg, który nie jest Bogiem, tylko jakąś formą dziwnego bożka, no to pojawią się przedstawiciele różnych religii i wszyscy razem będą radzili nad tym, jak te różne, tych różnych religii wybronić. Jest jeszcze jeden element absolutnie skandaliczny. Moim zdaniem tego całego przedsięwzięcia. Chcę zauważyć, że jeśli patrzymy na raporty różnych organizacji zajmujących się wolnością religijną na świecie, to obecnie najbardziej prześladowaną grupą są chrześcijanie. Jest czymś absolutnie skandalicznym, że zamiast, że tak powiem, występować na forum ONZ, na forum wszystkich organizacji światowych i bronić praw chrześcijan, praw do wyznawania swojej wiary do religii, Ojciec Święty uczestniczy w tego typu dziwnych przedsięwzięciach jak Komitet do Spraw Braterstwa. Bo przecież uczestniczy nie tylko dlatego, że podpisał ten dokument, tylko jego dwóch osobistych przedstawicieli jest członkami tego komitetu, a jednym z nich jest świeżo nowo mianowany kardynał odpowiedzialny za dialog międzyreligijny. Więc jeśli to jest tak, że Watykan przestaje być zainteresowany obroną praw chrześcijan, no to kto ma się tym zajmować i kto ma o tych chrześcijan walczyć?
Ksiądz Waldemar Cisło, oczywiście.
No tak, no ksiądz Waldemar Cisło, są oczywiście ludzie, którzy to robią, no ale przecież dobrze wiemy, że jeśli popatrzymy na zaangażowanie Watykanu w kwestie obrony praw chrześcijan, to mam wrażenie, że w kategoriach takiej, jest takie brzydkie bardzo słowo, agenda. Bardzo brzydkie słowo, ale użyję go tutaj, bo ono jest właśnie, dobrze pasuje do tego, o czym mówimy. To jest na samym dole agendy zainteresowania współczesnego Watykanu.
Ja nie wiem, czy obserwowałeś, bo w ONZ-cie było spotkanie, które prowadził prezydent Donald Trump dotyczące wolności religijnej.
No właśnie, prezydent Donald Trump, i to jest coś, co jest coś absolutnie niebywałego, robi wrażenie, jakby poświęcał kwestii wolności chrześcijan i obrony praw chrześcijan więcej wagi, więcej uwagi, niż robią to ci, którzy zostali do tego powołani, którzy są do tego powołani, których główną racją życia i bycia nie powinno być opowiadanie bajek ekologicznych, środowiskowych, walki z klimatem, I braterstwo międzyludzkie, bo to niech zostawią naprawdę rzeczywiście lewicy światowej i masonom, tylko powinno być przynajmniej, i to jest to minimalne wymaganie, obrony praw i wolności chrześcijan na świecie, ale nawet tego nie robią.
Właściwie jako autor książek, które wybiegają w przyszłość, opowieści o tym, co będzie się działo za 200 lat, powinien się cieszyć, bo to jest zgodnie z twoimi przewidywaniami.
To prawda, że jako autor, bo rozumiem, że tutaj nawiązujemy do książki Epoka Antychrysta, gdzie starałem się opisać świat za 200 lat, no to te kolejne wydarzenia dokładnie zmierzają w tę samą stronę. Zresztą w międzyczasie, jeśli tak na to patrzeć, to tych dziwnych bardzo rzeczy, które się dzieją w świecie, a które wskazują na to, że ten kierunek niestety tak wygląda, było więcej. No, ustawa przyjęta przez rząd francuski. Nie mówimy tutaj o postulatach, tylko mówimy o ustawie, czyli już prawie przyjętym we Francji, która zezwala na to, że dziecko będzie miało dwie matki. Czyli na to, że dziecko, które przyjdzie na świat wskutek na przykład metody in vitro, może mieć już formalnie w dokumentach zapisane dwie matki bez ojca. Albo nowy postulat, właściwie już rzecz zalecana przez również rząd francuski, tylko to już nie jest ustawa, tylko po prostu pewne rozporządzenie, czyli akt niższej rangi, ale przecież też ważny, mówiąc o tym, że należy produkować neutralne płciowo zabawki. No rzecz wydawałaby się zupełnie kilka lat temu niemożliwa. Albo spójrzmy na to, czym zajmował się przynajmniej część Kongresu Kobiet, który przecież teraz w Warszawie się odbywał w ten weekend, kiedy jedno z seminariów było poświęcone wspólnej walce z męską dominacją, ale męska dominacja dotyczyła ogólnie samczej dominacji. Chodziło już nie o kobiety, kobiety, tylko chodziło o samice, czyli o zwierzęta, prawda? Gdzie panie, te, które tam w tym uczestniczyły, na przykład pani Spurek, to jest przecież nie to jest pani, która jest posłanką do Europarlamentu, czyli pełni całkiem poważną funkcję. Twierdziły, że w przypadku kur, krów, świń i innych zwierząt, samic, zwierząt hodowlanych, mamy do czynienia z gwałtem dokonywanym na tych zwierzętach przez samce i że to jest właśnie obecnie główny postulat feministek, żeby powstała solidarność międzygatunkowa, czyli między kobietami a samicami, które będą wspólnie walczyły z dominacją samców. Przecież to jest rzeczywiście, wypisz, wymaluj historia z mojej książki, ona się dzieje niestety nie w 2221 roku, tylko w 2019 roku i nie na antypodach, tylko w Warszawie.
Możemy postawić tutaj trzy kropki. Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, jest gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:30. A przy telefonie Paweł Kukiz. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Kampania wyborcza w pełni. Jak pan ocenia jej przebieg?
Nie bardzo rozumiem, w jakim kierunku ma pójść odpowiedź. To znaczy, to jest dosyć szerokie, jak przebieg, w jakim kontekście?
W kontekście kampanii, własnej kampanii wyborczej, w kontekście krytyki, która pana spotkała za koalicję z PSL-em.
Proszę pana, jeśli chodzi o własną kampanię, to jedna konwencja PiS-u kosztuje więcej niż pieniądze, jakie w ogóle miałem szansę otrzymać w ciągu ostatnich 4 lat ze składek publicznych, bo subwencji niestety ruchy obywatelskie nie dostają, tylko dostają je partie polityczne. Więc tutaj z tą kampanią, wie pan, szczególnych szans nie mam. Przede wszystkim mamy jeden ogromny mankament, mianowicie te sprawy subwencyjne, sprawy dotyczące pieniędzy. Ja ostatnio czytałem chyba wczoraj sondaż, czyja kampania najbardziej się, że tak powiem, podoba, 50% PiS-u. Tylko że nikt nie pisze tam, strasznie mi trzeszczy, panie redaktorze, coś tam w tej słuchawce. Halo?
Halo, słyszymy pana bardzo dobrze. Może jakoś się z jakiego zestawu głośno mówiącego pan korzysta?
Czy prosto... Ja jeszcze korzystam z głośno mówiącego, tylko z normalnego telefonu i mówię bezpośrednio do mikrofonu słuchawkowego. Ale dobrze, ale wracając do tych spraw pieniędzy. Wie pan, jeżeli mamy sytuację, gdzie tam są dziesiątki milionów wydane w samą kampanię, z tytułu subwencji, z tytułu tych danin ze spółek Skarbu Państwa, ze spółek komunalnych i tak dalej, partie polityczne takiej wielkości jak PiS dysponują po prostu kolosalnymi pieniędzmi, no to żadnych jakichś szczególnych szans tej kampanii oprócz własnego wysiłku nie mam. To znaczy są nieporównywalnie mniejsze niż tych molochów o strukturach PZPR-owskich. Także znaczy w charakterze PZPR-owskim i subwencjach wybieranych po obywatelom z kieszeni.
Ale
tak wygląda kampania. Natomiast
ale gdybyśmy rozmawiali... Ale gdybyśmy, to tylko na chwilę, uwaga, bo gdybyśmy rozmawiali 4 lata temu, nie miał pan żadnych subwencji, a Kukiz 15, Paweł Kukiz w wyborach prezydenckich otrzymał ponad 20% głosów, a z kolei partia Kukiz, ruch społeczny Kukiz 15 śmiało wprowadził do parlamentu kilkudziesięciu posłów.
Wszystko niewiele ponad 8, natomiast wie pan, proszę nie porównywać wyniku z kampanii prezydenckiej, gdzie ludzie głosowali na jedną osobę z wynikami wyborów parlamentarnych, bo równie dobrze można powiedzieć, że PiS dostał znacznie mniej niż Andrzej Duda w wyborach parlamentarnych, więc to jest zupełnie nie ta logika. Natomiast no było jak było, była zupełnie inna sytuacja, inny klimat, inne nastroje, więc ten wynik oscylował około tam 8%, podobnie zresztą jak w tej chwili w sondażach z PSL-em. Jakiejś szczególnej różnicy nie ma, natomiast absolutnie nie porównywałbym tego do kampanii, czy wyniku z kampanii prezydenckiej. To są w ogóle nie porównania dziwne. No.
Porównanie dotyczyło, że pieniądze to nie wszystko. Zresztą są takie piosenki, że jest energia i jest to...
Proszę pana, no nie wszystko, panie redaktorze. No przecież pan wie doskonale, czy pan chce ludziom wmówić, że teraz coś się takiego stało, że właściwie bez pieniędzy też można by było, gdyby ktoś był fajny, to miałby 40%, to pan żartuje.
Była inna
po prostu sytuacja, inne nastroje społeczne, był totalny wnerw, że tak powiem, na całą klasę polityczną i był po prostu elektorat buntu, elektorat sprzeciwu, który powiedział nie i było im wszystko właściwie jedno z tego, co widzę w większości tego elektoratu, czy ten ktoś będzie propagował jednomandatowe okręgi wyborcze, czy będzie propagował dyktaturę, czy będzie propagował jakikolwiek inny system polityczny, po prostu ktoś, kto mówi nie, jest naszym człowiekiem i tak to wtedy wyglądało. Natomiast z perspektywy czasu widać, że ten elektorat nie do końca był świadomy, na kogo głosuje. Bardziej odnoszę wrażenie, że bardziej zagłosował na muzyka rockowego, a nie na kogoś, kto niesie ideę zmiany ustroju, zmiany sposobu wyboru posłów, zmiany nadania państwu charakteru obywatelskiego i tym podobne kwestie. Tak to wygląda.
Czyli teraz w czasie tej kampanii wyborczej nie odczuwa pan, że jest jakiś zbuntowany elektorat? Czyli jest ta scena bardziej...
No, część tego elektoratu buntu przeszło do Konfederacji, za którą zresztą też trzymam kciuki. Chciałbym, żeby weszła do parlamentu, choćby po to, żeby tego durnego Donta w jakiś sposób tą metodę osłabić. Bo wiadomo, gdyby Konfederacja dostała 4,99, no to wtedy korzysta na tym przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość. A gdyby dostała 5,1, no to na pewno już tej korzyści z Donta Prawo i Sprawiedliwość by nie miało i niekoniecznie musiałoby samodzielnie objąć władzę.
A czy nie jest większą zaletą stabilny, większościowy rząd po wyborach parlamentarnych?
No jaki stabilny, proszę pana?
No stabilny, większość to stabilny.
No jakie, przecież pan doskonale wie, że ten PiS jest podzielony wewnętrznie, tam gdyby nie osoba na... naczelnika, to on się sypie w sekundę, gdyby pan prezes na przykład nie stracił możliwość sprawowania władzy. Tego PiSu nie ma w ciągu tam miesiąca czy dwóch. Grupy Ziobry, Morawieckiego i Zakonu by się wzajemnie pozabijały. No jaki stabilny, stabilny rząd.
Ale Jarosław Kaczyński...
Stabilny prezes Kaczyński, a nikt poza tym. Ustrój taki, który daje prezesowi największej partii w Polsce możliwości władzy wręcz dyktatorskiej. Także możliwości, instrumenty i możliwości. Także to jest państwo zarządzane jednoosobowo, partia trzymana mocno za twarz. Ja bym tego nie nazywał stabilizacją. Stabilizacją jest system taki, w którym z procesów demokratycznych wynika pewna atmosfera, klimat stabilności i tak dalej, a nie sztucznie wykreowany przez media klimat, znaczy taki wizerunek stabilności.
No, Jarosław Kaczyński jest i świadczy o tej stabilności, bo jest tym politykiem, który ma sznurki, możliwości zarządzania całym układem.
Tak jest, ja się zgadzam, tyle tylko, że dramatycznym jest ustrój taki, który w momencie, nie wiem, utraty zdrowia przez osobę zapewniającą stabilność, może doprowadzić do destabilizacji państwa. Wystarczy dyspozycja tej jednej osoby, więc taki ustrój jest ustrojem wadliwy. Bo jeżeli losy całego państwa, stabilizacja państwa zależą od stabilizacji jednej osoby, no to jest dramatyczny ustrój.
To wróćmy do pytania, bo słów krytyki pewno pan dużo usłyszał po tym, jak okazało się, że jest pan w koalicji z PSL-em, a PSL uchodził przez całe...
Gdyby to była tylko krytyka pół biedy, natomiast jeżeli ja słyszę propagandę, wie pan, szczególnie w tej telewizji Kurskiego, o charakterze bolszewickim wręcz, chociaż nie wiem, bolszewicy mieli więcej jakiejś subtelności w tej swojej propagandzie.
Zabijali, taka była subtelność bolszewicka.
Nie, nie, jak zabijali? Kto pisze po mnie? Gierek nie zabił jakoś.
Gierek, to taki półbolszewik albo ćwierć bolszewik.
No to półbolszewik, dobra, no to zatrzymajmy się na półbolszewiku. Jest taki... Tak?
Tak, ja słucham.
Nie, to ja teraz słucham.
Pytanie o tą krytykę. Powiedział pan, że krytyka okej, okay, w porządku, natomiast jest
przesadzona. Natomiast nie propaganda, nie, wie pan, zmontowane jakieś wypowiedzi, czy wyrwane zupełnie z kontekstu wypowiedzi. Nie propaganda na przykład w wiadomościach, wie pan, no to są, czy w tym dzienniku, gdzie na przykład pokazuje się jakąś wyrwaną z kontekstu moją wypowiedź i wprost mówi z telewizją, że oto Kukiz instrumentalnie, popatrzcie państwo, oto jest przykład, jak Kukiz instrumentalnie traktuje Jowy, nazywając je gruszkami na wierzbie. Wie pan, zmontowany, się nawet nie chcę tego tłumaczyć, zmontowany zupełnie absolutnie materiał, prostowany był również przez osoby, którym udzielałem wcześniej wywiadu, a mimo to ta telewizja pisowska non-stop wałkowała w ramach jakiejś tej swojej propagandy, jakiegoś tego, tych pomysłów Kurskiego, by tego Kukiza wykończyć, wyciąć wszystko, co nie jest PiS-em, było to wałkowane i propagowane.
Ale niezależnie od tego, no PSL, partia władzy, od ZSL-u ciągłość i ciągłość sprawowania władzy, budowa układów, uczestnictwo w prywatyzacji, prywatyzacja w sektorze rolnym, wyprzedaż wielu rzeczy, tych grzechów PSL-u, kontrakt gazowy, tych grzechów PSL-u jest bez liku.
No ale ja panu mogę grzechów PiS-u też bez liku wymieniać, grzechów Platformy bez liku wymieniać, PZPR-u i inne rzeczy mogę panu wymieniać, również rzeczy pozytywne z PSL-u, z okresu międzywojennego. Mogę też panu powiedzieć, że z tego PSL-u również korzysta prezes Kaczyński, z pana Wojciechowskiego przecież Prawo i Sprawiedliwość korzysta, z pani Możdżanowskiej, która jeszcze niedawno twierdziła, że PiS kłamie, kłamał i kłamać będzie, wystawił panią Możdżanowską do Europarlamentu. Pana Baszko przyjął PiS po swoje skrzydła, proszę pana. Pan Kuźmiuk, europoseł, był przecież i członkiem ZSL-u, i wysoko postawioną w PSL-u osobą. Także nie bardzo rozumiem tych ataków. PSL wpisał postulaty Kukiz 15 z 2015 roku, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze, obligatoryjne dla władz referenda, sędziowie pokoju. I to jest dla mnie rzecz najistotniejsza, a nie, wie pan, to, jaką PSL miało historię. Bo historie miały podobną wszystkie partie polityczne.
Ale to
absolutnie wszystkie.
Ale to czego by innego od Pawła Kukiza się wymaga? Bo pan mówi, skoro hipokryzja jest obecna wszędzie, to i ja mogę w niej uczestniczyć.
Nie, proszę pana, ja się nie zapisałem do PSL-u, tylko PSL wpisał moje postulaty do swojego programu. To jest zasadnicza różnica. PSL wpisał do swojego programu postulaty, które po wejściu w życie likwidują patologię we wszystkich partiach politycznych. I w PiS-ie, i w PSL-u, i w SLD, i w innych, proszę pana, partiach politycznych. To jest dla mnie istotne, ponieważ sam takich sił nie mam sprawczych, by to zrobić. Nie mam pieniędzy na stworzenie dużej opcji politycznej, mogącej się postawić na przykład propagandzie Kurskiego. No to robię to, co robię, by wprowadzić te postulaty w życie, które demokratyzują państwo i które mogą zapobiec dalszemu, znaczy po prostu państwu autorytarnemu. Proste.
Ilu...
To nie jest na zasadzie takie, że ja się, wie pan, zapisałem do PSL-u korzystam, nie wiem, z jakichś spółek komunalnych czy spółek Skarbu Państwa, tak jak to robią wszystkie partie polityczne. Nie. Wpisałem postulaty Kukiz 15 do programu, czy wpisaliśmy do programu Polskiego Stronnictwa Ludowego i mam nadzieję, że te postulaty, że dojdzie do takiej sytuacji, że te postulaty wprowadzi się w życie i będziemy w końcu mogli mieszkać w państwie demokratycznym.
Ale pan wie, że partie opozycyjne mogą wpisać sobie wszystko do swojego programu, bo i tak wiedzą, mają prawie pewność, że nie będą go realizować.
A dlaczego jaką pewność, że nie będą go realizować?
No bo nie wygrają.
Pan uważa, pan jest pewny, że PiS wygra wybory?
Znaczy na pewno zdobędzie najwięcej głosów. No tak wynika ze wszystkich badań, czy będzie samodzielnie rządzić, tego nie wiadomo oczywiście, to się okaże.
No to chodzi, więc jeżeli nie będzie mógł rządzić na przykład samodzielnie Prawo i Sprawiedliwość, czy druga opcja nie będzie mogła rządzić samodzielnie, wówczas wspólnie z PSL-em, jako podstawowy warunek umożliwienia władzy jednej z dwóch opcji, dajemy przyjęcie przez tą opcję i zrealizowanie postulatów zmiany ordynacji wyborczej, obligatoryjnego referendum dla władz, prowadzenia sędziów pokoju i tak dalej. Proste.
A czy w nowym parlamencie wspólny klub parlamentarny stworzy pan z PSL-em, czy to jest porozumienie tylko dotyczące wyborów, a potem...
Panie redaktorze, to wszystko nie ma znaczenia, czy ja wspólnie z PSL-em, czy wspólnie z PiS-em, czy wspólnie z Platformą, czy wspólnie z Czarzastym, czy wspólnie z Biedroniem. Znaczenie ma to, czy uda się doprowadzić do tego, by postulaty, które niosę od wielu lat, czyli postulaty nadające państwu charakter republikański, charakter demokratyczny, będą mogły być zrealizowane. Jest mi obojętne, jakie to będą proszę pana konfiguracje, z kim, kto będzie w jakiej, jaka posłanka w jakiej spódniczce, a poseł w jakich spodniach i w jakich będą mieli humory. Mnie interesuje jedna rzecz. Wprowadzenie postulatów Kukiz 15 w życie. Postulatów, które dodały w Polsce charakteru państwa demokratycznego. Ale... To ma zaznaczenie, czy ja będę miał klub, czy nie. Jeżeli będzie sytuacja taka, która będzie wymagała klubu, to będzie klub. Jeśli będzie sytuacja taka, która będzie wymagała, nie wiem, trzech kół, to będą trzy koła, no i tyle.
Albo nawet cztery, ale to nie jest tak, że rządzenie państwem jest jednowymiarowe i tylko zależy od jednego postulatu. Jest jeszcze cała masa innych rzeczy,
No to proszę pana, ale ja nie chcę rządzić państwem. Przecież od początku mówię od lat, że ja nie mam aspiracji, by zarządzać państwem. Moją aspiracją, moim marzeniem jest zmiana ustroju politycznego na taki, który umożliwia rządzenie państwem ludziom przyzwoitym i fachowym. To jest podstawowa sprawa. Doprowadzenie do zmian ustrojowych, a nie... Ja nie chcę zarządzać państwem. Nigdy nie miałem takich aspiracji.
Ale czy będą przyzwoici i fachowi, to dopiero by się okazało po wyborach, bo to niekoniecznie jest tak, że w wyborach zwyciężają przyzwoici i fachowi w jednomandatowych okręgach.
Nie po wyborach, panie redaktorze, tylko po wyborach się okaże, czy uda się wprowadzić te postulaty, które umożliwią w przyszłości partycypowanie we władzy ludziom przyzwoitym i fachowym. O to chodzi.
Ludziom innym, bo czy oni będą, jakby się to udało, to czy będą przyzwoici i fachowi, to zależy od wyborów. Można wybrać nieprzyzwoitego i niefachowego. Ale z dobrym PR-em.
Teoretycznie ludzie mogą takiego człowieka również wybrać, no ale znacznie rzadziej zdarza się taka sytuacja w systemach, gdzie istnieje ordynacja większościowa, mówię o systemach anglosaskich, niż w ustrojach postbolszewickich jak w Polsce. No, to jest oczywiste. No, ma pan teraz przykład pana Banasia, ma pan przykłady wcześniejsze innych urzędników państwowych, którzy gdzieś tam działają na pograniczu, na styku jakiś świadka kryminalnego i tak dalej. I tyle.
Ale takich przykładów ma pan tysiące, również...
Na pęczki.
Ale tam, gdzie jest ustrój jednomandatowe okręgi wyborcze, no bo to korupcja i pazerność jest częścią
tak jest.
Natury
tak,
niektórych
tak,
ludzi, tak, albo większości
tak, tak,
nawet.
Tak, tylko że różnica polega na tym, że w państwach demokratycznych ta pazerność i złodziejstwo jest, mimo wszystko podlega karze. W Polsce natomiast troszeczkę się o tym pogada, napisze parę artykułów, sprzeda trochę tytułów prasowych i jest tak, jak było. No. Nic z tego nie wynika.
Tak, że o tych postulatach ruchu Kukiz 15, o pana postulatach rozmawiał pan wielokrotnie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim i co?
Tak. No i nic, no i w pierwszej kolejności przed podpisaniem porozumienia z PSL-em, w pierwszej kolejności rozmawiałem z prezesem Kaczyńskim na intencje wspólnego startu z Zjednoczonej Prawicy, bo PiS był zainteresowany takim rozwiązaniem, no ale jako warunek dam przynajmniej wprowadzenie ordynacji mieszanej częściowo z jednomandatowymi okręgami wyborczymi. No, pan prezes nie był żadnym postulatem prodemokratycznym zainteresowany, więc poszedłem tam, gdzie takie zainteresowanie było.
A czy wyobraża pan sobie taką sytuację, że po wyborach okazuje się, że ruch Kukiz 15 ma to, czego brakuje Prawu i Sprawiedliwości, czyli te szable w parlamencie i dochodzi do porozumienia i do współpracy między panem a Jarosławem Kaczyńskim?
Po ostatniej rozmowie to ja nie bardzo widzę jakiekolwiek szanse na takie porozumienie, bo jeżeli pan prezes Kaczyński wyklucza podstawowe, sztandarowe postulaty, po które poszedłem w politykę, że tak powiem, no to jak, nie wydaje mi się, żeby nagle zmienił zdanie i uznał, że ta ordynacja, o której mówię, jest dobra, skoro jeszcze 2 miesiące temu czy uważał, że jest zła.
Ale w polityce polityk nigdy nie mówi słowa nigdy, już nie wiem, jaki klasyk
stoi. A ja też nie mówię, że nigdy i też nie mówię, że nie. Natomiast nic nie wskazuje na to, by w Prawie i Sprawiedliwości był taki klimat, by powiedzieć tak. No o to chodzi. O to chodzi, wie pan, gdyby prezes Kaczyński o tych moich postulatach, o postulatach proobywatelskich, już od 4 lat i to również podczas pierwszych rozmów, jakie miałem, kiedy prezes Kaczyński proponował również wejście w koalicję, to było chyba jakieś 2 miesiące po rozpoczęciu kadencji, proponował również wejście w koalicję z PiS-em. Zapytałem, czy zmienimy ordynację na chociaż mieszaną. Powiedział, że nie. No i więc odmówiłem tej koalicji. Cała filozofia. Ja tych postulatów, panie redaktorze, nie odpuszczę. Choćby miał z Biedroniem pójść, z Czarzastym, z Chetyną, proszę pana, z jakąś nową, nie wiem, partią miłośników wierzby płaczącej. No pojęcia nie mam, czym. Po prostu nie odpuszczę tych postulatów i nie dam dalej brnąć Polsce w stronę ustroju, konstrukcji tej komunistycznej, którą doskonale pamiętam. Nie chcę państwa zarządzanego jednoosobowo, nie chcę państwa takiego, gdzie kontrwywiad nie działa i tak dalej, że dopuszcza się do sytuacji takiej, gdzie pan Banaś, proszę pana, dom publiczny w jakiś sposób ma w swoim władaniu służby działają w taki sposób, że wiceszef Komisji Służb Specjalnych przychodzi z telefonem Huawei'a na komisję i mówi, że dostał go od delegacji chińskiej. No proszę pana, ja nie chcę takiego państwa. No. To masakra.
Nie wiem, czy lekarstwem na to państwo są jednomandatowe okręgi wyborcze.
No nie tylko jednomandatowe, panie redaktorze, pan doskonale wie, no niech pan ludzi z kolei też nie wprowadza w jakiś taki klimat, wie pan, komediowy. No nie, oczywiście, że nie tylko jednomandatowe okręgi wyborcze. Oprócz tego inne instytucje w rodzaju instytucje do codziennej kontroli nad władzą. To jest podstawowa sprawa. Reforma sądownictwa, reforma wymiaru sprawiedliwości, reforma służb i tak dalej, i tak dalej. A u nas tylko się to wszystko działa, na cały czas jesteśmy, jak byliśmy państwem z dykty, tak zostaliśmy państwem z dykty. I na tym to polega, ponieważ mamy ustrój postbolszewicki, umożliwiający jednoosobowe zarządzanie i ustrój taki, który powoduje, że wszyscy przed wodzem, proszę pana, na kolanach i tyle.
Tylko, że ta dykta już nie jest taką dyktą, skoro udało się uszczelnić VAT, skoro udało się zwalczyć mafię VAT-owską, skoro udało się poprawić wiele elementów naszego publicznego życia, no to ta dykta już nie jest taką dyktą, jest czymś trwalszym.
No jest, powiedzmy, dyktą podbitą kartonem, proszę pana, no jest twardsza, tak, ma pan rację. Przyznaję panu rację. Jest troszkę trwalsza dykta.
Jest godzina 8:52. Może jeszcze w czasie tej kampanii spotkamy się w studio, żeby nie było pośrednictwa telefonu komórkowego i bardzo dziękuję za rozmowę. W którym miejscu...
Pośrednictwo i tak nic, proszę pana, tutaj nie... Na początku nam tylko prawdopodobnie niezbyt rozgarnięte służby może troszkę tam nie...
A gdzie pan teraz jest?
To powiedziałem oczywiście żartem, żeby nie było potem, wie pan, by balone, że Kukiz uważa, że jest posłuchiwany, także... Ja jestem w tej chwili po kilku godzinach snów, na chwileczkę zjechałem do domu i znowu jadę w Polskę.
Czy poczucie humoru pana nie opuściło?
Wie pan, coraz rzadziej mam się z tego śmiać, to jest podstawowa sprawa, ale no nie, no raczej nie, no ja cały czas, wie pan, ja tak mocno wierzę w to, że prędzej czy później uda się państwu sprowadzić na drogę demokratycznego, republikańskiego państwa, że tego humoru też nie... do końca nie straciłem, ale inna sprawa, naprawdę, to te wszystkie rzeczy, które dzieją się obok wyborów, wie pan, sam klimat, który teraz po tej jeździe po Polsce, przerażająca jest jedna rzecz. Rozmawiam z ludźmi, a jeżdżę ponad miesiąc i ludzie mówią, wie pan, jaka jest opinia? Opinia jest taka, i to jest porażające, jak można było podbić naród, że naród mówi tak, mniej więcej. Mówi, no, my wiemy, no ci też kradną tak jak tamci, ale ci się przynajmniej dzielą. Proszę pana. To jest masakra. Też kradną, ale się dzielą. No. I tyle. Też... I to należy, wie pan, jest mnóstwo roboty przed nami, mnóstwo roboty przed ludźmi, którzy kochają Polskę. Jest przede wszystkim wyprowadzenie Polski. Oczywiście wyrównanie szans i tutaj chwała za wiele posunięć Prawu i Sprawiedliwości. Natomiast musi iść równolegle, muszą iść zmiany ustrojowe. Co do tego nie mam po prostu wątpliwości. Jeżeli ja pamiętam jedną z rozmów z panem prezesem Kaczyńskim, kiedy powiedział, że na te moje postulaty nie przyszedł jeszcze czas, że ten czas przyjdzie dopiero wtedy, jak najpierw się posprząta z tych wszystkich nieprawidłowości i tak dalej, odsunie się tych wszystkich złych ludzi. Powiedziałem, panie prezesie, jak pan nie wprowadzi tych instytucji, o których ja mówię, ustawy antykorupcyjnej, którą PiS rozpoczął procedowanie, ale wywalił do kosza, oczywiście, jeżeli się nie wprowadzi również różnych zmian ustrojowych, to pańscy ludzie przebiją w tych negatywnych, w tych złych postawach tych, którzy rządzili przed wami. Nie mam wątpliwości, dopóki nie będzie takich instrumentów, dopóki nie będzie takiej legislacji i tyle. Pan prezes nie będzie żył wiecznie i w momencie, kiedy utraci zdolność do sprawowania władzy, po prostu ten PiS albo jeszcze przed zgonem się rozwinie w sposób większy niż Platforma z SLD razem wzięte swego czasu i tyle. Mówię, pierwsza podstawowa sprawa, walczyć o zmiany ustrojowe, a z kim tych zmian w przyszłości dokonam, jak powiedziałem, jest mi to zupełnie obojętne.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Paweł Kukiz był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
Jest godzina 8:55.